Kochani, rozpocząłem od słowa szalom, nie przez przypadek, ponieważ słowo szalom, jak pewnie niektórzy albo wielu z was już wie, zawiera sobie całą pełnię Bożego błogosławieństwa i całą pełnię, można powiedzieć, Bożą. Rozpocząłem od słowa szalom, ponieważ słowo szalom zawiera w sobie bardzo wiele pojęć. Słowo szalom zawiera pokój, radość, wolność, integralność, pojednanie, wspólnotę, sprawiedliwość, prawdę, zupełność, całkowitość, dobrobyt. To nie koniec. Pomyślność, spełnienie, dobre samopoczucie, wewnętrzną harmonię, zdrowie, brak kłótni i sporów, bezpieczeństwo, nieobecność jakiegokolwiek braku czy rozłamu. To wszystko znajduje się w definicji słowa szalom. Więc kiedy mówię do was szalom, to nie jest tylko powitanie, bo w narodzie izraelskim, wśród Żydów, słowem szalom oni się witają i też żegnają w Izraelu. Kiedy dzwoniłem do głównego rabina Krakowa w zeszłym tygodniu, umawiając się z nim na spotkanie, zapraszając go na spotkanie, to pierwsze słowa, które usłyszałem po drugiej stronie telefonu, to było właśnie szalom. Czyli dzień dobry, cześć. A więc one też w potocznym języku występuje słowo szalom, ale ja chciałbym ci skupić się na słowie szalom i na tym, o czym przed chwilą mówiłem. A więc szalom obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka. To jest aspekt fizyczny, aspekt duchowy i aspekt umysłowy. I w tym słowie szalom zawiera się wszystko, co służy najwyższemu dobru człowieka. Dlatego kiedy mówię do was szalom, to życzę wam Bożego błogosławieństwa, życzę wam Bożej pełni, Bożej doskonałości. Wszystkiego tego, czego w swoim życiu duchowym, cielesnym, na każdej dziedzinie waszego życia, czego sobie potrzebujecie. W Ewangelii Jana w rozdziale 14, 27 werset, Jezus powiada tak. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. To jest ten szalom, to jest ta Boża pełnia, to jest ten pokój, który przewyższa wszystko, to jest pokój, którego nie można podrobić. To jest coś, co przychodzi i należy do Boga i przychodzi od Boga do człowieka. Dlatego Jezus krótko przed swoim odejściem, krótko przed tym, jak opuścił tą ziemię, a wiemy, że już wkrótce ponownie przyjdzie, powiedział do swoich uczniów, pokój mój daję wam, pokój mój wam zostawiam. Nie jak świat daje, ja wam daję. To jest całkiem inny pokój. I dlatego jako Boże dzieci możemy żyć w Bożym pokoju. Amen. To jest ten pokój, który zawiera w sobie wiele ważnych fundamentów, który zawiera w sobie wiele ważnych filarów. W misji Shalom, pozwólcie, że powiem trochę właśnie o słowie Shalom, i właśnie zaczerpnęliśmy cztery nasze filary naszej służby, a więc filary, które opisują to, co robimy, co już zaczęliśmy robić i co dalej chcemy robić. Te cztery filary wiążą się ze słowem szalom, o którym mówiłem. One są tu wypisane. Pierwszy filar, o którym chciałbym powiedzieć, wypływający ze znaczenia słowa szalom, to jest zbawienie. A więc szalom jako pokój między Bogiem a ludźmi. Harmonia bycia z Bogiem, pełnia szczęścia, zbawienie. To jest pokój jako największe dobro mesjańskie. W Księdze Izajasza w rozdziale 52 czytamy takie słowa. Dlatego mój lud pozna moje imię. Zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg jest królem. W naszym tłumaczeniu użyte są tu różne wyrazy, ale w oryginale występuje słowo szalom, albo słowo bardzo mu podobne, czyli które zawiera w sobie korzeń słowa szalom, tych trzech hebrajskich liter. Jak miłe są na górach nogi tego. Oczywiście nie mówimy tutaj o pięknych nogach, żeby było jasne. Ten werset nie mówi o czyichś pięknych nogach, tylko mówi o tym, że wykonywana jest pewna praca, że wykonywana jest pewna misja, a jest to misja noszenia dobrej nowiny, głoszenia Ewangelii o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie do wszystkich ludzi, w tym wypadku do Żydów, do Izraela. I tak jak powiedziałem, w naszym tłumaczeniu jest użyte słowo ogłasza pokój, a w oryginale powinniśmy przetłumaczyć ogłasza zbawienie. Zwiastuje dobre, zwiastuje dobro, a więc zwiastuje zbawienie i dalej ogłasza zbawienie. Tak naprawdę w tym wersecie Izajasz 52, 6, 7 po trzykroć mowa jest o szalom w znaczeniu zbawienia. Więc jak miłe są nogi tego, który zwiastuje dobrą nowinę. I to jest, kochani, nasz pierwszy filar. Nasz pierwszy filar tej służby, tej misji to jest głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie, o Jezusie Mesjaszu, o Jeszua Hamaszyja dla narodu wybranego, dla Żydów. Czy to jest proste? Oczywiście, że nie. Czy głoszenie Ewangelii jest proste? Czy głoszenie Ewangelii w tym mieście, w Jastrzębiu, czy jest proste? Czy głoszenie Ewangelii w innych miastach, tam, gdzie są różni ludzie, gdzie są różne problemy? W ogóle głoszenie Ewangelii nie jest proste, dlatego że mamy wielkiego przeciwnika. Mamy wielkiego przeciwnika, który robi wszystko to, żeby nie było Boże Słowo, Ewangelia, żeby nie była głoszona nikomu. Dalej przeczytajmy. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest oczywiście list do Rzymian, rozdział 10. I teraz. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, i apostoł Paweł wraca do księgi Izajasza, do tego wersetu, o którym przed chwilą czytałem, jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. A więc jak mają uwierzyć, skoro po pierwsze nie zostali posłani? A więc w misji Shalom modlimy się o to, żeby Bóg posyłał ludzi do tego, aby głosili Ewangelię Izraelowi, Żydom. Więc modlimy się i wołamy do Pana, mówimy: Boże, poślij. Modlimy się o tych ludzi, mówimy: Panie, poślij. Panie, wybierz tych ludzi, wyposaż ich, Panie, i poślij ich. A kiedy Bóg posyła ludzi, modlimy się, aby oni nie robili nic innego, tylko ci, którzy zostali posłani, aby zwiastowali dobrą nowinę. Ponieważ, i możemy to z własnego doświadczenia nawet wiedzieć i znać, bywamy często posyłani przez Boga w różnych konkretnych celach, do różnych konkretnych miejsc, ale te posłanie może różnie wyglądać. Bóg nas posyła do konkretnej osoby w konkretnym czasie, żeby wykonać konkretną pracę, ale wiecie, od momentu A do punktu B mija trochę czasu, po drodze bywają różne zakręty, po drodze diabeł szykuje różne zasadzki. My sami możemy w końcu zmienić zmienić powód, dla którego Bóg tak naprawdę nas posyła. Więc kiedy modlimy się o to, żeby Bóg posyłał, to modlimy też, aby tych, których posyłał, aby oni zwiastowali Izraelowi i Żydom Ewangelię o Jezusie Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie. Aby zwiastowali. Bo kiedy będziemy zwiastować Ewangelię Jezusa Chrystusa, kiedy będziemy zwiastować Ewangelię o Mesjaszu, to wtedy oni usłyszą. Kiedy usłyszą? Kiedy będziemy zwiastować? Ludzie słyszą Ewangelię wtedy, kiedy ona jest zwiastowana. Wtedy, kiedy jest ona głoszona. Czy to w naszych zborach, czy to w innych misjach, czy na ewangelizacjach. Jak ludzie mają usłyszeć o Ewangelii? Jak Żydzi, jak Izrael ma usłyszeć o Ewangelii, jeśli nie będzie ona głoszona, czyli nie będzie ona słyszana? Właśnie w ten sposób, że będzie słyszana. I będzie słyszana. A diabeł robi wszystko to, żeby nasz głos nie był słyszany. Głos Kościoła, głos naszych modlitw, głos naszej służby, głos naszego zwiastowania dzisiaj jest zakłócany przez diabła, przez szatana, jest zakłócany przez system tego świata. Kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, w jakim on funkcjonuje, na system, w jakim ten świat funkcjonuje, to zobaczycie, że z każdej strony Kościół, Boże dzieci są zagłuszane. Nasz głos jest zagłuszany. Diabeł robi wszystko, żebyśmy nie byli słyszani. Bo wie doskonale to, że kiedy Kościół będzie słyszany w tym świecie, to będą działy się rzeczy, o których czytamy w Piśmie Świętym, o których mówi nas Biblia, że ludzie będą pokutować, będą przychodzić do Jezusa Chrystusa, czy to z innych narodów, czy z Izraela, Żydzi. Ludzie będą uwalniani z różnych więzów, ludzie będą uzdrawiani, ludzie będą otrzymywać to, czego w swoim życiu najbardziej potrzebują. Boga, społeczności z żywym, jedynym, prawdziwym Bogiem. Dlatego bardzo ważne jest to, aby modlić się o to, aby Bóg posyłał ludzi, modlić się o to, aby posłani byli słyszani, po pierwsze zwiastowali Ewangelię, po trzecie, aby byli słyszani, bo wtedy Izrael, Żydzi, ale nie tylko, inne narody również będą mogły uwierzyć, przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. A więc pierwszy filar naszej służby to znaczenie słowa szalom, zbawienie. Modlimy się o zbawienie. Jeszcze o modlitwach, o miesiącach modlitwy, które rozpoczęliśmy w grudniu 2009 roku, będę mówił, ale modlimy się, na przykład w grudniu modliliśmy się, następny grudzień będzie to modlitwa o zbawienie Izraela, o zbawienie Żydów. I w każdym miesiącu, przez cały rok, w każdym miesiącu mamy wydzielony temat i w tym miesiącu od kilkunastu do kilkudziesięciu ludzi modli się w tym danym temacie, a rozpoczęliśmy naszą modlitwę w grudniu 2009 roku, tą regularną, o zbawienie Izraela. Drugi filar, który pochodzi ze znaczenia słowa szalom i który jest filarem naszej misji, to pokój. Szalom jako pokój, poczucie bezpieczeństwa, wolność od wojny i wszelkiego zagrożenia ze strony przeciwnika. I myślę, że to jest ten najbardziej, to znaczenie, które takie jest najbardziej powszechne i znane, prawda? Kiedy ktoś mówi szalom, czy do tej pory być może dla wielu z was, kiedy słyszeliście słowo szalom, czy ktoś wypowiadał słowo szalom, to kojarzyło się jakby nam automatycznie z pokojem i słusznie, bo to słowo również oznacza brak wojny, oznacza pokój taki dosłowny między narodami, pokój między ludźmi. W Księdze Zachariasza w 9 rozdziale czytamy takie słowa. Zachariasz 9, 9 i 10. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. I to, co na początku przeczytałem, Jezus powiedział: pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję. A więc jest to pokój z bliźnim, jest to pokój nawet z nieprzyjacielem. Bo Jezus powiedział, że jaki mamy mieć stosunek do naszych wrogów? Mamy ich błogosławić, mamy ich miłować, mamy im przebaczyć. Mamy im błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. A więc to jest pokój, który możemy mieć nawet z naszymi nieprzyjaciółmi, chociaż oni mogą być do nas wrogo nastawieni, chociaż oni mogą nam źle życzyć czy nas przeklinać. Trzeci filar naszej służby, który wywodzi się także ze znaczenia słowa szalom, to przyjaźń. To przyjaźń. Szalom jako określenie przyjaznych stosunków, relacji międzyludzkich, stan zgody. Kiedy człowiek oddaje swoje życie Bogu, Bóg nazywa go swoim dzieckiem, przebacza mu jego grzechy, człowiek pokutuje, wiarą przyjmuje Boże przebaczenie, staje się Bożym dzieckiem. Wtedy do jego serca przychodzi pokój. Ja pamiętam wtedy właśnie w Ustroniu 23 lata temu ogarnął mnie taki pokój Boży, jakiego w życiu wcześniej nie doznałem. Kiedy w nocy wszyscy spali, a spaliśmy w głównej sali, osobno oczywiście część męska i damska, na materacach wyłożonych na podłodze, to wiem, że wszyscy spali, słuchajcie, a ja płakałem, modliłem się, wołałem do Pana całą noc, nie mogłem przestać. A jak zostałem ochrzczony na językach, to potem modliłem się całą noc na językach. Po prostu już nie mogłem się doczekać, kiedy będzie rano, kiedy znów będą społeczności kiedy znów będziemy razem uwielbiać Pana, modlić się. I ogarnął mnie niesamowity pokój. Wcześniej bywałem, tak jak powiedziałem wam wcześniej, bywałem w zborze. Bardziej mi się tam nawet podobało. Bardziej mi się u mamy podobało niż u taty. Ale nie na naszych upodobaniach zawiera się, czy polega nasza wiara. Amen. Nie na tym, co nam się bardziej podoba, co tak bardziej nas przyciąga, co nas bardziej interesuje, chociaż to zazwyczaj jest ważne w naszym życiu. I bardziej mi się tam podobało, ale ten pokój, który ogarniał mnie, tego wcześniej w życiu nie doznałem. I ten pokój, to jest Boża łaska, to jest Boża miłość, ten pokój towarzyszy mi cały czas. I wiem, że to jest Boży pokój, który przewyższa wszystko. To jest pokój, którego nie można kupić, nie można go podrobić, nie można go pożyczyć od nikogo. Ten pokój może tylko Bóg ci dać. Amen. I wiem, że wielu z was, a może nawet wszyscy, mogą ten pokój mieć w swoim życiu. I przyjaźń. Kiedy oddajemy swoje życie Bogu, powiedziałem, stajemy się Bożymi dziećmi, jesteśmy zbawieni, mamy pokój z Bogiem, ale też rozpoczyna się pewien nowy przedział, nowy rozdział. I pamiętam, że był to mój początek przyjaźni z Bogiem. Kolejny etap. Kolejny etap po zbawieniu, po tym pokoju, to przyjaźń z Bogiem, kiedy zacząłem z Nim rozmawiać. Nikt mnie nie uczył, żeby klękać do modlitwy wieczorem, ale sam zacząłem klękać przy swoim łóżku, wołałem. Zresztą wspierała mnie w tym moja mama wierząca. Mój ojciec do dzisiejszego dnia jest osobą niewierzącą, także był bardzo trudny czas w moim życiu, ale może o tym kiedy indziej będę wspominał. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście z sobą sakiewki ani torby, Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. Intrygował mnie często syn pokoju, a dosłownie jest tam powiedziane syn szalomu, syn szalom. I chodzi tu o człowieka, który jest przyjacielem, który jest przyjacielsko nastawiony, który ma przyjacielskie zamiary w stosunku do innych osób. Więc Jezus powiedział, jeśli wejdziecie do domu, w którym będą takie osoby, w których będzie syn szalom, niech wasz pokój, niech mój pokój zostanie w tym domu, jeśli was przyjmą. A więc trzeci filar naszej służby to słowo pochodzące ze znaczenia słowa szalom, to pokój, to przyjaźń. I kiedy myślę o przyjaźni, to zdaję sobie sprawę, że ta przyjaźń, kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi i kiedy przychodzi do naszego życia szalom w postaci przyjaźni, to jest to przyjaźń nie tylko w Kościele między braćmi i siostrami, to jest to także przyjaźń, tak jak powiedziałem wcześniej, albo przyjazne nastawienie do ginącego świata, który jest wokół nas, który Pan chce uratować, a oni mają usłyszeć, kiedy my będziemy im zwiastować. I to jest ta przyjaźń także z narodem wybranym, z Izraelem. Niełatwo, wiecie, jest się przyjaźnić z innymi narodami. Dlaczego? Dlatego, że różni nas wiele rzeczy. Z powodu wielu różnic, w wielu dziedzinach życia mamy różne problemy, kłopoty. I tak, żeby akceptować, rozumieć inny naród, trzeba naprawdę dołożyć ciężkiej pracy, wielu starań, żeby to zrozumieć. Ja współpracuję z Izraelem, jeśli chodzi o moją zawodową pracę. Współpracuję z Izraelem od 6 lat. Codziennie maile lub telefony. Wiecie, jeśli chodzi o taki poziom współpracy zawodowej, a w Izraelu jest według różnych szacunków 60-70% tak zwanych ateistów, którzy nic nie wierzą. Nie chodzą do synagog, nie wyznają judaizmu i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmawiam z tymi ludźmi, wiecie, na płaszczyźnie zawodowej pracy. I to nie jest łatwa współpraca. Przede wszystkim dlatego, że nawet jeśli często mam rację, jak coś muszę wyjaśnić, to tam się nigdy do tego nie przyzna. Pierwszy raz udowadniam swoje racje, drugi raz udowadniam, trzeci raz. W końcu moja racja jest przyjęta, ale nigdy nie dostałem jeszcze informacji, miałeś rację, przepraszam. Jest zrobione tak, jak ma być zrobione, ale Ale na przykład nikt nie jest jakby taki otwarty, chętny, żeby od razu, wiecie, się pokłonić, powiedzieć: tak, miałeś rację. I spotykam się z nimi na różnych konferencjach. W tym roku, niedawno w kwietniu, byliśmy w Londynie na konferencji właśnie, gdzie naszych starszych braci z Izraela, z firmy, z którą współpracujemy, też mogłem spotkać. Także mogą rozmawiać o wielu, wielu, wielu rzeczach, wiecie, ale Bóg naprawdę jest bardzo daleko w tych rozmowach, w tych myślach. Nie jest to łatwa współpraca z jednej strony, a po drugie nie jest to łatwa ewangelizacja, nie jest to łatwe głoszenie. Przyjaźń. Czwarty filar, czwarte znaczenie słowa szalom, o którym chciałbym mówić, tu możecie przeczytać także na tym banerze, to jest zdrowie, dobre samopoczucie. A ja nazywałem to uzdrowieniem, ponieważ jest wiele rzeczy, które Bóg musi uzdrowić. Druga Księga Królewska, rozdział 4. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: otóż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jest zdrowa. Wcześniej prorok uzdrowił jej syna. Czy jest zdrowa? Czy zdrowy jest twój mąż? Czy zdrowe jest twoje dziecię? A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. I tam występuje to słowo szalom w znaczeniu, czy masz szalom, czy masz zdrowie, jak się czujesz, czy masz dobre samopoczucie, czy jesteś zdrowy, czy jest ci dobrze. I w oryginalnym tekście hebrajskim tak brzmi właśnie słowo szalom w tym konkretnym miejscu, o którym czytałem. I często w Izraelu, kiedy ktoś się pyta drugiej osoby: masz szlomcha, oznacza to, jak się czujesz, czy jesteś zdrowy, jak się masz. A więc czwarty filar to jest zdrowie, dobre samopoczucie, uzdrowienie. Kiedy człowiek, wracam do samego początku, kiedy człowiek jest zbawiony, otrzymuje pokój z Bogiem, ma przyjaźń z Bogiem, ale może też mieć przyjaźń z innymi ludźmi, często ludzie, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa, czy to z narodów, czy to z Izraela, albo zwłaszcza z Izraela, zwłaszcza Żydzi, to są to osoby, które potrzebują zdrowia. Przede wszystkim mam na myśli zdrowie duchowe, ale także potrzebują być uzdrowieni od wielu ran, które pojawiły się w ich życiu. Dlatego czwartym filarem naszej służby to jest modlitwa, to są działania na rzecz uzdrowienia w narodzie żydowskim, w narodzie izraelskim. Powiedziałem o ranach. Rany to są uszkodzenia ciągłe skóry, często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego. Tak mówi definicja. Ale wiemy, że są także rany duszy i rany serca. To nie tylko te rany, które mamy na własnym ciele. Ja na moim ciele mam trochę ran, trochę blizn. Na tej dłoni, na lewej dłoni mam 6 chyba blizn, słuchajcie. Z różnego powodu, z różnych przyczyn, ale nigdy sam się nie okaleczyłem, nigdy sam tego sobie nie robiłem. Na przykład, kiedy byłem małym dzieckiem, bawiliśmy się w krzakach i upadłem na butelkę, żyłę sobie przyciąłem, przyszedłem do domu, wiecie, to był widok straszny dla mojej mamy. Potem wielu innych powodów. Nosimy takie rany, one się zabliźniają, ale blizny rosną razem z nami, jak ktoś powiedział. Ale są też rany duszy i są rany serca. Wiemy o tym, że słowo może zranić, nasz uczynek może zranić, możemy się ranić wzajemnie. Jakie są przyczyny ran? I wskażę tylko na 2 przyczyny czy powody ran. Po pierwsze, możemy się, tak jak powiedziałem, możemy się zranić sami. A więc przez naszą nieuwagę coś się wydarza, ranimy siebie, ale też możemy zostać zranieni przez kogoś innego, przez drugą osobę. I wtedy pojawiają się w naszym życiu rany. Jakie są konsekwencje ran? Chyba nie ma na tej sali nikogo, kto nie był nigdy ranny, albo nie uciął się kawałek, wiecie, nożem i tak dalej, tak? Czy są takie osoby, które w ogóle jeszcze nie miały żadnych ran? To będę musiał wtedy głębiej drążyć temat. Wszyscy kiedyś jakoś się zraniliśmy, prawda? I co się dzieje, kiedy jesteśmy zranieni? Co się dzieje, kiedy jesteśmy zranieni? Po pierwsze, odczuwamy ból, cierpimy. Kiedy zranię się, kiedy potnę się nożem przez przypadek w kuchni, jest cierpienie, jest ból. Towarzyszy temu też nieraz smutek, no bo z czego się mam cieszyć? Czasem jest to ubezwłasnowolnienie w pewnym sensie, ponieważ jeśli trzeba jakąś kończynę na przykład dać do gipsu, no to wtedy już nie mogę, wtedy życie już w tym momencie nie wygląda tak, jak wyglądało przed. Już nie mogę normalnie się poruszać, nawet normalnie pracować, normalnie egzystować. Często jest tak, że powodem ran jest separacja. Wielu ludzi wylądowuje w szpitalu. Muszą być w szpitalu albo na zwolnieniu lekarskim w swoich domach. A czasem nawet poważna rana może skończyć się śmiercią. Śmiercią osoby, która była zraniona. Dlaczego? Dlatego rany trzeba leczyć. Dlatego czwarty filar naszej służby, uzdrowienie, który ma polegać na tym, abyśmy wspólnie razem mogli leczyć rany, które powstały w Izraelu, w narodzie żydowskim. W jaki sposób można leczyć rany? Znów popatrzmy na nasz dzień powszedni. Kiedy się zranię, kiedy coś mi dolega, po pierwsze muszę tą ranę oczyścić. Co z tego, że zasłonię, zatamuję krew, jeśli w tej ranie będzie ciało obce, będzie jakiś brud? Wtedy przedłużę sobie cierpienie, wtedy przedłużę sobie całą tą gehennę, prawda? Ponieważ za tydzień czy za dwa tygodnie dostanę zakażenia albo jeszcze coś poważniejszego w moim życiu się wydarzy. A więc musimy ją oczyścić, zdezynfekować, trzeba ją później kontrolować, czasem trzeba usunąć kawałek tkanki, czasem trzeba usunąć jakieś ciało obce, które się może znaleźć. Czasem trzeba rany przyszyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musimy stosować, w zależności do rodzaju rany, stosuje się odpowiednie leczenie, odpowiednie procedury. Popatrzmy teraz na Boże Słowo. Jak Boże Słowo definiuje rany? I chcę patrzeć w kontekście Izraela na rany, na uzdrowienie Izraela i uzdrowienie Żydów. Pierwsze miejsce to jest Psalm 38. Psalm Dawidowy przy ofierze pamiątkowej. Panie, nie karz mnie w gniewie swoim, nie karć mnie w zapalczywości swojej, bo strzały Twoje przeszyły mnie i ciąży nade mną ręka Twoja. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój i nie ma nic zdrowego w moich kościach z powodu grzechu mego. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, są jak wielki ciężar, zbyt ciężkie dla mnie. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. I Izajasz 1:4. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. A więc pierwsze źródło ran w życiu każdego człowieka i w życiu Izraela i w życiu Żydów, o którym czytaliśmy przed chwilą, to jest grzech. Grzech powoduje największą ranę w życiu każdego człowieka. Więc uzdrowienie, o które chcemy się modlić i które chcemy, aby stało się udziałem Żydów i Izraela, które jest czwartym filarem naszej służby, to jest uzdrowienie z ran, które powoduje grzech. Odstępstwo od Boga, odstępstwo od Pana. Obrócenie się do bożków, obrócenie się do własnego życia, życie po swojemu. Dlatego wołajmy do Pana o Jego łaskę, Jego zbawienie, o to, żeby On sam te rany, te największe, najgłębsze, najcięższe rany, które powoduje grzech w życiu człowieka, które powoduje grzech w życiu Izraela, w życiu Żydów, w życiu tego narodu, żeby Bóg zajął się tymi ranami, żeby je uleczył. Czy jest to możliwe? Amen. Jest to możliwe. Bóg tego pragnie, ale Bóg nie chce tego robić sam. Bóg chce także użyć ciebie i mnie, wierzę, tej misji do tego, aby uzdrowienie mogło przyjść do Izraela i uzdrowienie Boże mogło przyjść do życia człowieka. Ale rany, tak jak powiedziałem, możemy sobie zadawać sami, ale także możemy otrzymywać rany, czy ktoś inny może zadać nam rany. Ktoś inny może nas ranić. I naród izraelski, naród żydowski był raniony od wieków. Był raniony od wieków i wydawałoby się, że to z takiej strony, z której nie powinien nigdy był doświadczyć jakiegoś cierpienia, odrzucenia, nienawiści. Tyle, co zrobiło chrześcijaństwo Izraelowi, Żydom, tyle złego. Od wieków byli prześladowani. Rozpoczęło się od oskarżenia od śmierci Boga. Przez wieków Kościół powszechny głosił tą naukę, że Żydzi są winni śmierci Boga, a ktoś później inny wymyślił, że z każdym rokiem ich wina jest jeszcze większa i cięższa. A więc oskarżanie o śmierć Boga. Później chociażby była inkwizycja. Prześladowania Żydów, prześladowania tak zwanych czarownic, Żydzi, którzy tracili swoje majątności, swoje domy, swoje sklepy, zachowywali życie i w najlepszym wypadku otrzymywali osła albo jakieś ubranie i to wszystko, co im pozostało, kiedy odbierano im to, co należało do nich. Traktowani przez wieki jako druga kategoria ludzi. Te wszystkie rzeczy były pożywką do antysemityzmu, z którymi bardziej lub mniej spotykamy się w naszym kraju i do różnych niewłaściwych postaw względem Izraela, względem Żydów. Dlatego z drugiej strony, oczywiście tutaj moglibyśmy się naprawdę na długo zatrzymać, ale nie chcę tego robić. Ale myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że Żydzi, naród wybrany, izraelski, oprócz ran, które spowodował ich grzech, odstępstwo od Pana, zostali także poważnie zranieni, nadal niestety bywają ranieni przez inne narody, przez innych ludzi, a także przez chrześcijan. Dlatego w naszej misji, w naszej służbie chcemy modlić się o Boże uzdrowienie tych ran. O to, żeby Bóg, który przychodzi w zbawieniu swoim, który przynosi swój pokój, potem, kiedy możemy przyjaźnić się z Bogiem i zaprzyjaźnić się z sobą nawzajem, może do nas dotrzeć Boże uzdrowienie. Bo kiedy przyjdzie Boże uzdrowienie, to wtedy życie zacznie się od początku. To wtedy to, co było dzisiaj niemożliwe, ponieważ rany były przeszkodą na tej drodze, to, co było do tej pory niemożliwe, po Bożym uzdrowieniu zostanie naprawione, stanie się możliwe, będzie mogło mieć miejsca. A więc powtórzę jeszcze raz. Cztery filary naszej służby: zbawienie, pokój, przyjaźń, uzdrowienie. I wszystko to pochodzi ze znaczenia słowa szalom, o tym, o czym mówiłem wam na początku. Kilka słów o tym jednym wyrazie. Miałem inaczej zacząć, ale jak już wam pokazałem. Jest jeden wyraz, jedno słowo w Izraelu zabronione i przeklęte. Nie powinno się go używać. Jest niepożądane. Najlepiej, żeby w ogóle nie istniało. Jakie to słowo? Przed chwilą wam pokazałem niechcący. Misja i misjonarz. To są słowa zabronione w Izraelu. To są słowa zabronione w Izraelu. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie z kobietą, która prowadzi misję wśród ortodoksyjnych Żydów w Izraelu. Słuchajcie. Podczas świąt Purim, kiedy rozdają sobie nawzajem różne prezenty, przynoszą pod swoje od drzwia, pod swoje domy, paczuszki purimowe tak zwane. Kiedyś do jednej rodziny mesjańskich Żydów ktoś przyniósł paczkę. Dziecko wybiegło z domu, jak to dziecko, zobaczyło paczuszkę, ucieszyło się. Niestety po otwarciu paczki wybuchła bomba. Dziecko zginęło. Krótko mówiąc, tak są witani misjonarze w Izraelu dzisiaj. Misjonarz, misja jest słowem zabronionym, jest słowem niepożądanym, niewłaściwym. Jego tam w ogóle nie powinno być. Takie jest stanowisko ortodoksyjnych Żydów. Niestety prawo i niestety władza tam na miejscu jest za nimi, dlatego niewiele można robić. Dlatego możecie sobie uświadomić, jak ciężko jest na przykład ewangelizować, prowadzić misję. W Izraelu to się oczywiście inaczej nazywa. Tam właśnie, w samym sercu, w Jerozolimie, ale nie tylko. A więc cztery filary. Kochani, spotkałem się w naszej służbie od dłuższego czasu już obserwuję to, co dzieje się nie tylko w naszym kraju, ale spotkałem się z wieloma zdaniami, opiniami, definicjami na temat pracy z Żydami, na temat służby Żydom, na temat tego, jak powinno nasze życie chrześcijańskie wyglądać w stosunku do Izraela, do Żydów, ponieważ spotkałem się z wieloma opiniami. Nawet niektóre z nich są naprawdę abstrakcyjne, za chwilę przytoczę takie. Dlatego chciałbym powiedzieć z tego miejsca, wiem, że akurat was nie muszę uspokajać, nie muszę przekonywać do wielu rzeczy, ale chciałbym wyraźnie to powiedzieć i będę to mówił za każdym razem, kiedy będę miał okazję. Mianowicie chcę powiedzieć o trzech rzeczach, kim nie jesteśmy. Kim nie jesteśmy i czego nie będziemy robić, czego nie chcemy robić w naszej służbie, w misji Shalom. Po to, żeby rozwiać wszelkie ewentualne spekulacje, niedomówienia czy domysły. Ponieważ w tym temacie jest tak wiele nieporozumień, tak wiele niedomówień, jest tak wiele sprzeczności. Dlatego ja mam świadomość i też modlimy się w misji Shalom o to, żeby Bóg zachowywał nas wszystkich, którzy mamy serca otwarte dla Izraela i dla Żydów, od tego wszystkiego, co nas otacza, od tego wszystkiego, co do nas dochodzi, co otrzymujemy. Wiecie, ja wczoraj dostałem bardzo przykrego maila. Bardzo przykrego maila na przykład wczoraj dostałem na misję Shalom. Nie będę go przytaczał, nie warto. Ale to są takie momenty, to są takie chwile, to są takie informacje, które nas nie podnoszą, nie budują, które nie dodają nam skrzydeł, prawda? One mają mieć skutek wręcz odwrotny. Ale my się nie poddajemy. My się nie poddajemy, ponieważ wiemy, szukamy, dowiadujemy się, poznajemy, jakie jest Boże serce względem Izraela. I my chcemy być jako Boże dzieci, jako chrześcijanie, chcemy być tego samego serca. Po pierwsze zatem, misja Shalom nie namawia nie Żydów, nie namawia chrześcijan do tego, żeby stali się Żydami. Nie namawiamy i nie będziemy nigdy namawiać ludzi do tego, żeby stawali się Żydami, do tego, żeby na przykład zaczęli praktykować judaizm. Spotkałem kiedyś pewnego człowieka, który mi powiedział tak: no jak to? Przecież my, jak się nawracamy, oddajemy swoje życie Bogu, to stajemy się Żydami. Wtedy powinniśmy przestrzegać tego, co przestrzegają Żydzi, czego przestrzega Izrael. Powinniśmy świętować Paschę, święta inne obchodzić, robić wiele, wiele innych rzeczy, ponieważ gdy się nawracamy, to stajemy się Żydami. Wiecie, nie słyszałem ciekawszej historii do tej pory jeszcze w moim życiu, ale to też jest obraz tego, jak ludzie patrzą właśnie na Izrael, na Żydów i patrzą na ten jakże bardzo ważny temat, jakże bardzo ważną służbę i misję w Kościele Jezusa Chrystusa. A więc my nie namawiamy ludzi do tego, aby byli Żydami, aby uprawiali judaizm, bo kiedy jest się prawdziwym Żydem? Według Żydów i według judaizmu Żydem się jest wtedy, kiedy twoja matka była Żydówką i jej matka była Żydówką. Więc po pierwsze, trudno być wybrednym w wyborze swoich rodziców, tak? Jeśli ktoś nie urodził się, nie ma korzeni żydowskich, o czym przed chwilą powiedziałem, nie jest Żydem. Ale jest jeszcze druga opcja, która się nazywa konwersją. Ktoś nie miał matki Żydówki, ale pragnie być Żydem, wtedy może przejść konwersję na judaizm, na żydostwo i staje się Żydem i będzie akceptowany i będzie traktowany jako Żyd. Tylko że konwersja to nie jest taka prosta rzecz. Po pierwsze, konwersja obejmuje okres studiów z rabinem 2-3 lata. Jeśli ktoś przejdzie tą drogę, no to językiem młodzieżowym, ten drugi etap, mówiąc językiem młodzieżowym, najwięksi twardziele wysiadają. Bo drugi etap to jest brit mila, obrzezanie mężczyzn. Trzeci etap to jest spotkanie z Beit Din, czyli sądem rabinicznym, który będzie radził, czy ty się nadajesz na bycie Żydem, czy nie. I czwarty to jest tewila, czyli zanurzenie w mykwie, w łaźni rytualnej. Taka łaźnia jest na przykład w Warszawie, czy na pewno w Warszawie. Więc jeśli ktoś chce być Żydem, to albo musi się urodzić jako Żyd, albo może przejść konwersję. Jeśli nie narodziłeś się jako Żyd, nigdy nie będziesz Żydem, a my nie będziemy namawiać cię do tego, żebyś był Żydem. Jeśli nie przeszedłeś konwersji, to dobrze, nie trzeba jej przechodzić. My też nie namawiamy do tego, żeby przechodzić konwersję na żydowstwo. Więc nieporozumieniem jest, jeśli ktoś mówi, że kiedy nawracamy się, to na przykład stajemy się Żydami. Więc my, jako Misja Szalom, nie namawiamy do tego i naszym celem nie jest to, żeby namawiać kogokolwiek do tego, żeby stawali się Żydami, żeby zachowywali się jak Żydzi, żeby żyli jak Żydzi i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, Misja Szalom nie jest jakimś nowym trendem czy modą. Wiecie, co jakiś czas pojawiają się nowe trendy, pojawiają się nowe mody na różnych płaszczyznach, w różnych dziedzinach naszego życia. Ale Misja Szalom, to co rozpoczęliśmy i chcemy dalej czynić, to nie jest moda, to nie jest trend. Bo gdzieś usłyszeliśmy, bo gdzieś zobaczyliśmy, bo jakby nie było, widać już pewne ożywienie w tych czasach ostatecznych, coś zaczyna się dziać w stronę Izraela i Żydów. Ale my nie jesteśmy żadnym trendem i żadną modą, bo trend i moda przemija. My chcemy na podstawie, na bazie filarów, o których mówiłem, pełnić naszą służbę po to, aby przyprowadzić Żydów do Jezusa Chrystusa, żeby mogli uwierzyć w Niego jako osobistego Zbawiciela, osobistego Mesjasza, przyjąć Go. I prawdą jest, że przez wiele lat, ja jestem w kościele zielonoświątkowym około 23 lata, prawdą jest, że w naszym kościele przez wiele lat tak naprawdę niewiele się działo w tym temacie. Prawdą jest, że tak naprawdę niewiele kazań ja osobiście słyszałem na temat Żydów, na temat Izraela. To jest prawda, że był to temat tabu przez wiele lat. Czy możecie to potwierdzić, wy, którzy jesteście już dłużej z Panem, chodzicie? Że był to temat taki tabu. Nie mówiło się o tym. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy wtedy byliśmy i nasi przywódcy byliśmy antysemitami. Nie, po prostu wiele rzeczy albo nie rozumieliśmy, ale też wiem, że Bóg ma swój czas, jeśli chodzi o wiele rzeczy w naszym życiu i wiem, że teraz jest Boży czas do tego, aby właśnie te sprawy przede dniu przyjścia Mesjasza po raz drugi, aby właśnie te sprawy w Kościele Jezusa Chrystusa były nie tylko głoszone, omawiane, ale aby Kościół w praktyczny sposób zaangażował się w to dzieło zbawienia, pokoju, przyjaźni, uzdrowienia dla Izraela, dla narodu wybranego. I trzecia rzecz, o której chciałem kategorycznie powiedzieć, że nie namawiamy do tego i tym nie jesteśmy. Misja Szalom nie ma leku na wszelkie zło. My nie mamy leku na wszelkie zło. Spotykam się z takimi zdaniami, oto, jeśli Kościół, jeśli ty jako Boże dziecko, inaczej, wystarczy, że będziesz tylko błogosławić Izrael i naród wybrany i wystarczy, że będziesz miał odpowiednie postawy względem Żydów, wtedy naprawdę przyjdzie i tylko wtedy Boże błogosławieństwo przyjdzie Boże błogosławieństwo i przyjdzie Boże przebudzenie. Problem nie polega w tym stwierdzeniu, tylko problem polega na interpretacji właściwych postaw, jeśli tylko będziesz właściwie postępował. I teraz pojawia się całe spektrum, cała paleta tego, jak różni ludzie różnie objaśniają, interpretują właściwe postawy wobec Żydów. A więc my nie jesteśmy lekiem na wszelkie zło, nie mamy wyłączności jako misja Shalom i nigdy nie będziemy mieli wyłączność na Boże błogosławieństwo i na Boże przebudzenie, dlatego że Bóg może użyć po pierwsze kogo zechce, każdej osoby, amen, i do tej pory używał. Bóg może użyć każdego, kiedy zechce, i Bóg może użyć każdego, jak zechce. Ale nie jest też tajemnicą, o czym mówiłem wcześniej, jakie jest Boże serce względem narodu izraelskiego. Jakie jest Boże pragnienie, jaka jest Boża wola względem narodu izraelskiego. Dlatego chciałbym, jeśli jeszcze mamy czas, nie wiem, jaki mamy czas, już nie mamy czasu. Mam jeszcze 7. Wspomnę o nich tylko, dobrze? Jeśli jeszcze mogę na chwilę cierpliwości waszej liczyć. Chciałbym wspomnieć jeszcze o 7 powodach do tego, aby błogosławić Izrael. Dlaczego mamy błogosławić, powinniśmy błogosławić Izrael? 7 powodów. Po pierwsze, mamy błogosławić Izrael dlatego, że jeśli błogosławimy Izrael, to Bóg nam błogosławi. Słuchajcie, nie ma prostszej definicji błogosławieństwa i nie ma prostszej obietnicy w Biblii. Tak sobie zastanowiłem się nad tym. To tak jakbyśmy odkręcali kurek z ciepłą wodą, poleci ciepła, zimną zimna. Jeśli chcemy być błogosławieni przez Boga, mamy błogosławić Izrael, prawda? Wielokrotnie w naszych działaniach, czy to zborowych, czy prywatnych, zastanawiamy się, czy to, co zrobię, czy to, co powiem, czy to, jak się zachowam, czy to będzie miało Boże błogosławieństwo, czy Bóg to pobłogosławi. I często mamy wątpliwości. Ale jeśli chodzi o Boże błogosławieństwo, o którym czytamy w pierwszej księdze rodzaju, w rozdziale 12, to jest 100% pewność i obietnica. Będę błogosławić błogosławiącym Tobie. Amen. A więc pierwszy powód do tego, aby błogosławić naród izraelski, to jest ta Boża obietnica. Kto nie chce być błogosławiony, niech podniesie rękę do góry. Znaczy, ja nie podnoszę ręki, tylko pokazuję. Wszyscy chcemy być błogosławieni. Wiecie, no chyba nie ma w Piśmie Świętym prostszej możliwości, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo, jak to, kiedy będziemy błogosławić Izrael. Błogosławić to znaczy wyrażać wdzięczność, to znaczy aprobować, to znaczy życzyć komuś szczęścia, to znaczy słowo błogosławić. Po drugie, Biblia mówi o tym, abyśmy modlili się o Jerozolimę. Jest wiele miejsc. Psalm 122, Księga Izajasza 62. A więc Pismo Święte, Bóg nakazuje modlić się o Jerozolimę. To też już dzisiaj słyszeliśmy z ust pastora. Po trzecie, Bóg kocha Izrael. Trzeci powód, dla którego powinniśmy błogosławić Izrael, to to, że Bóg kocha Izrael. Przeczytam ten werset. Tak mówi Pan. Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza. Izrael, gdy wędrował do miejsca swego odpoczynku, z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo ukazywałem Ci łaskę. Jeremiasz 31. To jest miłość, ale to jest miłość, która nie ma końca. To jest wieczna miłość. Po czwarte, poganie zostali obdarowani wskutek upadku Żydów. Ale powiedzmy chwilę na temat pogan. W naszym tłumaczeniu niestety to słowo jest źle rozumiane, źle użyte, ponieważ słowo poganie ma taki wydźwięk negatywny i tak naprawdę tego słowa nie używali i nie używają tylko Żydzi, bo my chrześcijanie też używamy tego słowa poganie, prawda? Kiedy mówimy o jakichś dzikusach w puszczy, czy gdzieś tam, wiecie, no nie wiem, gdzieś daleko, z dzidami, którzy biegają, to mówimy, to są, no kto to jest? No to są poganie. A tutaj w Nowym Testamencie czytamy o nas, że my jesteśmy poganie. Otóż to słowo jest źle przetłumaczone. To słowo jest źle przetłumaczone. Chodzi o inne narody, chodzi o nie Żydów. Myślę, że to już wiecie. Jeśli nie, to tylko przypominam. A więc my z innych narodów, tak zwani przetłumaczeni poganie, jesteśmy obdarowani wskutek upadku Żydów, ponieważ oni, nie przyjmując Mesjasza, chociaż wielu ich przyjęło, przecież początek dziejów apostolskich to są tysiące nawróceń. My mówimy, że wszyscy ludzie, często mówi się, wszyscy Żydzi odrzucili Chrystusa. To nieprawda. Przecież pierwsze kościoły, pierwsze tysiące, pierwsze ewangelizacje to były nawrócenia tysięcy Żydów. Początek dziejów apostolskich. Amen. Wskutek tego, że nie przyjęli go wszyscy jako naród, obietnica Boża i Boże zbawienie przyszło do nas, którzy jesteśmy z innych narodów. Po piąte, dlaczego błogosławić Izrael? Kościół został wszczepiony w Izrael i ma kontynuować jego dzieło. W liście do Rzymian w 11 rozdziale czytamy o tym, że żebyś się nie chlubił, ty, który zostałeś wszczepiony jako dzika gałązka oliwna do tego drzewa, żebyś się nie chlubił, żebyś nie wyrastał ponad te korzenie, bo nie korzeń dźwiga ciebie, nie ty dźwigasz korzeń, tylko korzeń dźwiga ciebie. Więc Kościół, po piąte, błogosławmy Izrael, ponieważ my kontynuujemy dzieło Boże i zostaliśmy wszczepieni w Izrael. Po szóste, Bóg jeszcze nie skończył Izraelem. Wiemy o tym, że kiedy Jezus przyjdzie, wtedy Izrael będzie zbawiony. Kiedy przyjdzie Jezus, kiedy przyjdzie Mesjasz po raz drugi, apostoł Paweł pisze: pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, którego uprzednio sobie upatrzył. I dalej w liście do Rzymian w 30 wersecie, od 30 wersetu: bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. A więc po siódme, powtórne przyjście Mesjasza, tak jak powiedziałem, wiąże się ze zbawieniem Izraela. Oto przychodzi wśród obłoków, objawienie Jana, pierwszy rozdział, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I w innym miejscu czytamy, że przyjdę wtedy, kiedy będziecie wołać, to ten, który przychodzi w imieniu Pańskim. A więc te siedem powodów do błogosławieństwa Izraelowi. W jaki sposób można błogosławić Izraela? Wyraża to nasze motto: pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Dlatego, tak jak powiedziałem, kończąc już, w jaki sposób realizujemy nasze motto, w jaki sposób chcemy błogosławić Izrael. Rozpoczęliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, miesiące modlitwy. Modlimy się co miesiąc w konkretnym temacie. Maj jest miesiącem modlitwy o właściwe postawy chrześcijan wobec Żydów. Jeśli jest początek maja, więc każdy z was, jeśli macie takie pragnienie w swoim sercu, możecie dołączyć do tej modlitwy. Codziennie ktoś się modli, przez cały miesiąc modlimy się. Są różne tematy. Przez pierwsze 4 miesiące od grudnia 2009 modliliśmy się o te 4 filary naszej służby. Na przykład w sierpniu będziemy modlić się cały miesiąc o misję stowarzyszenia, agendy, fundacje na rzecz Izraela, które są w Polsce i na całym świecie. Będą też miesiące, w których będziemy modlić się o społeczności mesjańskie w Izraelu i na całym świecie. A jakie trudności przechodzą, o tym wam wcześniej mówiłem. Będziemy modlić się w którymś kolejnym miesiącu o władzę Izraela. Także modlitwy, miesiące modlitwy. Zresztą modlitwa jest czymś nieodzownym, jest naszym pokarmem codziennym, oddechem naszym, w naszym chodzeniu za Panem. Amen. Nie inaczej jest także w naszej służbie, w misji. Po drugie, realizujemy się poprzez spotkania. Co piątek w Krakowie odbywają się spotkania o 18.30 w naszym miejscu zborowym. Jeśli ktokolwiek z was będzie kiedyś na weekend na przykład w Krakowie albo w piątek i nie będziecie mieli co z czasem zrobić piątkowy, chociaż w Krakowie jest wiele ciekawych różnych rzeczy, ale zapraszam, jeśli ktoś będzie, zapraszam na nasze spotkania w każdy piątek o 18.30. To są różne spotkania modlitewne, to są wykłady, zaproszeni goście. Tydzień temu w czwartek spotkania nie było w piątek, przesunęliśmy spotkanie na czwartek, ponieważ zaprosiliśmy naczelnego rabina Krakowa. Znaczy, mieliśmy spotkanie z naczelnym rabinem Krakowa, mamy z nim kontakt, mogliśmy słyszeć o tym, jak wygląda życie prawdziwych Żydów, którzy mieszkają koło nas, niedaleko nas, tam w Krakowie gdzieś, jak wygląda judaizm, i zdawać sobie sprawę, a przy tym wszystkim zdawać sobie sprawę, jaka to jest ciężka i potężna praca i wielka walka o zbawienie takich ludzi, o zbawienie tego narodu. Mamy też, organizujemy wycieczki po żydowskim Krakowie. Jeśli ktoś ze zboru chciałby przyjechać, to nie musi być 50 osób, może być kilka osób. Jeśli chcielibyście zwiedzić Kraków żydowski od strony żydowskiej, mamy w naszej misji siostrę, która w tej chwili kończy na UJ-cie język hebrajski, ale jest też zawodowym czy profesjonalnym przewodnikiem. Więc mamy trzy rodzaje wycieczek: krakowski Kazimierz, Więc po synagogach, po cmentarzach. Kolejna wycieczka to jest szlakiem listy Schindlera. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w Krakowie do tej pory stoi fabryka Oskara Schindlera, fabryka Emalia, fabryka Emali. Tam też były kręcone zdjęcia do filmu i w obozie w Płaszowie lista Schindlera właśnie. A więc szlakiem listy Schindlera przez obóz w Płaszowie, z którego Żydzi z Węgier, zwłaszcza kobiety, były transportowane do Oświęcimia, fabryka Schindlera, inne miejsca. Jest jeszcze trzecia wycieczka. To zapraszam na naszą stronę już, żebyście sobie poczytali. Chcemy organizować konferencje, uczestnictwo w Marszu Żywym w Oświęcimiu i odwiedzanie zborów właśnie po to, aby zachęcać, po to, aby wspólnie modlić się i wołać. Dlatego po raz kolejny dziękuję za tą możliwość, za to, że mogliśmy przyjechać, za to, że mogliśmy chociaż przez chwilę, chociaż trochę tak pobudzić was więcej i bardziej, bo wiem, że to czynicie, wiem, że w waszych sercach jest naród, wiem, że to nie jest pierwsze i na pewno nie ostatnie spotkanie poświęcone Żydom, Izraelowi. Dlatego jestem Bogu za to wdzięczny. A więc odwiedzanie zborów, współpracę także, już naprawdę kończę, współpracę też rozpoczynamy z mesjańskimi zborami. W tej chwili w Jerozolimie jest taka społeczność. Bardzo wspaniałe świadectwo, muszę wam w jednym zdaniu powiedzieć to świadectwo. To są ludzie, którzy, to są mesjańscy Żydzi, którzy prowadzą pracę wśród ludzi uzależnionych w Izraelu, bo tam są takie same problemy jak w każdym innym kraju, a więc są ludzie bezdomni, a więc są ludzie, którzy są uzależnieni od narkotyków, od alkoholu i tak dalej. I oni właśnie, ten zbór, ta społeczność mesjańska w zasadzie, ona prowadzi pracę wśród takich ludzi i przez ostatnie dwa lata u nich nawróciło się 50 osób. Aleluja, amen. Dla mnie to są wspaniałe Boże dzieła, wspaniałe Boże świadectwa. To jest zachęta do tego, żeby dalej modlić się, walczyć, pracować, służyć, kontynuować naszą służbę. Mamy z nimi społeczność. Jeszcze do jednej rzeczy chciałem was zachęcić. Pomoc charytatywna na Białorusi. Chcemy rozpocząć teraz już taką trwałą i systematyczną pomoc charytatywną. Jest tam 13 rodzin, które żyją w skrajnej biedzie. Poza obiadami potrzebują pomocy finansowej. 150 zł to jest minimum dla takiej rodziny na to, żeby mieli potrzebne leki i dodatkowe jedzenie. A oprócz tamtych 13 rodzin, które żyją w skrajnej biedzie, w dwóch miastach regularnie raz na miesiąc rozwożone są paczki żywnościowe. To jest pomoc dla 75 osób i taka jedna paczka to jest koszt około 60 zł. To są podstawowe produkty takie, wiecie, żywnościowe. W jaki sposób możecie się dołączyć do tej służby? Dołącz się do regularnych modlitw. Można się wpisać na listę modlitwy albo dołączyć anonimowo. To nie ma większego znaczenia, ponieważ każdy miesiąc, tak jak mówiłem wcześniej, modlimy się o to, aby Bóg zbawił, przychodził ze swoim pokojem, abyśmy mogli zaprzyjaźnić się z nimi, aby oni mogli zaprzyjaźnić się z Bogiem i aby Bóg mógł uzdrawiać te rany, o których mówiłem wcześniej. Możesz wspierać finansowo potrzebujących na Białorusi, to o czym powiedziałem wcześniej. Jeśli Bóg położy ci na serce, zachęcam ciebie. Wspieraj i możesz finansowo ich wspierać. I tu chcę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Służba w misji Shalom realizowana jest na zasadach wolontariatu. To znaczy, że nikt z nas, zarząd pięcioosobowy oraz osoby, które zgłaszają się nam do pomocy i które nam służą pomocą, nikt z tych osób nie bierze ani złotówki na swoje utrzymanie, ponieważ każdy z nas ma zawodową pracę. Ja mam zawodową pracę, moja żona ma zawodową pracę, cały zarząd i wszyscy ludzie, więc wszystkie pieniądze, i mówię to, wiecie, z taką pewną, powiedzmy, dumą i zadowoleniem, że wszystkie pieniądze, które otrzymamy i otrzymujemy, zostaną przekazane na konkretne potrzeby, a także na potrzeby, takie niewielkie potrzeby nasze związane z funkcjonowaniem. Ale też dodam, że dziękuję Bogu, że mogliśmy we własnym zakresie uruchomić stronę internetową. Moja żona, która jest z zawodu księgową, jest też księgową naszej misji. Także tak jak potrafimy, chcemy radzić sobie sami, bez dodatkowych kosztów, a każdy pieniądz, każda złotówka, która wpłynie, nigdy nie zostanie przeznaczona na zapłatę dla kogoś, dlatego że robił coś na rzecz misji, na rzecz tej agendy. Tak jest i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. A więc jeśli Bóg położy Ci na serce, aby wspierać finansowo naszą misję, naszą służbę, zapraszam Cię serdecznie. Jeśli chcesz zostać naszym partnerem i pomagać nam w przyszłości organizować spotkania czy konferencje, też serdecznie zapraszam. Wszystkie nasze dane można znaleźć na stronie internetowej misjaszalom.pl. Ja przywiozłem z sobą broszurki, takie informatory. Każdy, kto by chciał, może po nabożeństwie zaopatrzyć się w taką broszurę. Tu są podstawowe informacje o nas, po części to, o czym mówiłem dzisiaj, także adres nasz, numer konta. Przez stronę internetową można naprawdę uczestniczyć w naszej służbie, w naszym życiu, a więc modlitwa i wszystko to, co robimy na bieżąco, co się dzieje. Ale mam świadomość, że z różnych względów wiele osób nie ma dostępu do internetu albo nie ma dostępu do internetu i nie może akurat z tego narzędzia korzystać. Dlatego przygotowałem też, wydrukowałem takie formularze kontaktowe. Jeśli ktoś z Was, bracia i siostry, chciałby nawiązać z nami kontakt, zostawić swoje informacje na swój temat, imię, nazwisko, adres, wtedy będziemy mogli kontaktować się z Tobą listownie, przez pocztę po prostu, przesyłać Ci informacje, tu możesz zaznaczyć w jaki sposób chciałbyś z nami być, nas wspierać. Także to wszystko jest dostępne. Wszystkie informacje, jeszcze na koniec powtórzę, wszystkie aktualne informacje, strona jest aktualizowana 2-3 razy w tygodniu, znajdują się na naszej stronie www.misjaszalom.pl. Misja Szalom pisane razem po polsku. Tam też jest kontakt do mnie, jest mój telefon, są wszystkie adresy, wszystkie niezbędne informacje, więc jeśli czasem chcielibyście się dowiedzieć, co u nas słychać, albo co się dzieje, co się wydarzy, to zajrzyjcie na tą stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje. I ostatnia rzecz, uruchomiliśmy na stronie jeszcze taki serwis o tym, że można nas powiadamiać o różnych uroczystościach, o różnych spotkaniach, o koncertach, o tym, co dzieje się w naszych kościołach. I do mnie docierają informacje, że na przykład w jakimś zborze jest organizowane spotkanie właśnie poświęcone Izraelowi, Żydom, albo jest koncert żydowski organizowany, albo jest organizowana modlitwa, to zapraszam wszystkich, a dzisiaj zapraszam z tego miejsca Was. Jeśli usłyszycie, czy sami będziecie takie organizować, to proszę, dajcie mi znać. My takie informacje umieścimy na naszej stronie. Ta strona jest coraz częściej odwiedzana, coraz więcej mamy wejść i ludzie z tej strony też czerpią wiele informacji, coraz więcej tam na bieżąco je uzupełniamy, więc jeśli coś się dzieje, jeśli byście słyszeli, dajcie znać, albo zadzwońcie, albo wyślijcie maila, albo przekażcie przez kogoś, wtedy my taką informację umieścimy, a sami też bardzo chętnie, najczęściej będziemy chcieli skorzystać z takiego spotkania, jeśli będzie taka możliwość. Dziękuję serdecznie za ten czas, za to, że mogłem krótko, dla mnie krótko usłużyć. Zostańcie z Bogiem. Shalom.